Dzień dobry, to godzina z głowy. Witają was Witek Świtkiewicz
i Krzysiu Łobodziński.
Dzisiaj będziemy rozmawiali o miejscu, w którym prawdopodobnie najwięcej czasu w życiu człowiek spędza i nie jest to łóżko, ale...
Nasze miejsca pracy.
Nasze miejsca pracy. Zastanowiłeś się trochę nad tym, bo pomyślałeś pewnie, że samochód. Nie, ale nie o samochodzie jest mowa.
To ty spędzasz pewnie.
Ja pewnie spędzam, no bo to jest też trochę takie moje miejsce pracy. Ale najczęściej no to jednak pracujemy w jakimś biurze, w jakimś otoczeniu. Powiedzmy sobie jednak szczerze, niestety, cementowo, betonowo, nudnym i jedyne, co jest najciekawsze w naszym otoczeniu, to najczęściej są właśnie...
Inne żywe istoty.
Inne żywe istoty, tak. Jak ktoś pracuje w zoo, to są gepardy i inne, ale ja mówię raczej właśnie o ludziach. Każdy z was prawdopodobnie, no z wyjątkiem jakichś tam rzadkich zawodów, ma może w tym samym pokoju, w którym pracuje, może pokój obok, jakiegoś innego homo sapiensa, który, no jak się pracuje już dłużej, jest może twoim kolegą albo koleżanką, a może nie jest. Wiadomo, że z relacjami w pracy, no to jest różnie. Myśmy już o relacjach z szefem rozmawiali, co nam z tego wyniknęło, że szefowi trzeba umieć też swoje warunki postawić, tak. Prawda? Ale tak sobie wtedy pomyślałem, że często pracownicy się skrzykują w takie różne paczki przeciwko szefowi, a żeby się skrzyknąć, to trzeba się lubić. Żeby się lubić, to się trzeba znać. I stąd moje pierwsze inicjalne pytanie. Czy generalnie rzecz biorąc, zaraz będziemy wchodzić w głębsze szczegóły oczywiście, ale czy generalnie rzecz biorąc z punktu widzenia psychologicznego, budowanie relacji z ludźmi, z którymi pracujemy, jest dobre dla nas, jest wskazane, czy to strata czasu jest?
To zależy.
Pan psycholog powiedział.
Moje ulubione to zależy.
Tak jest.
Zależy dlatego, że tak jak wcześniej wspomniałeś, czasami te relacje są konieczne do czegoś i wtedy rzeczywiście dobrze jest o nie dbać mocniej. Czasem one nie są aż tak bardzo niezbędne i jeżeli, nie oszukujmy się, osoby, które spotykamy w pracy, które są naszymi kolegami, to nie są osoby, które wybieramy sobie świadomie na swoich przyjaciół.
No raczej nie.
Możemy trafić na osobę, która będzie nam bliska, z którą będziemy czuć chemię i wtedy wszystko super, możemy iść w kierunku przyjaźni lub też możemy po prostu trzymać taką zdrową relację bez jakiejś głębszej zażyłości i może się okazać, że nie wpływa to w żaden sposób negatywnie na nasze funkcjonowanie.
No tak, no, biorąc pod uwagę dzisiejsze czasy i wszechogólny, obezwładniający, nie tylko w dużych, ale też i w mniejszych miastach wyścig szczurów, no to wydaje mi się, że nie da się funkcjonować nie mając chociażby jednej bliskiej osoby w pracy. No bo co, przychodzę na 8 do pracy, wszyscy na mnie patrzą jak na wilka, ja na wszystkich tak samo, mam ochotę wszystkich zabić, o 16 wychodzę, wracam do domu, gdzie też może być różnie, no ale no, to już jest inna psychoterapia. No i jakąś taką jedną bliską osobę w pracy wypadałoby mieć. I tu właśnie zastanawiam się, czy jedną osobę i budować jakieś takie relacje sprzyjające późniejszemu rozwojowi przyjaźni, czy czegoś bliższego, czy raczej tak po prostu się ogólnie kolegować ze wszystkimi, jak uważasz?
To chyba nie ma idealnego rozwiązania. Ja wychodzę z założenia, że te relacje powinny być poprawne z wszystkimi. Ja wiem, jak poprawne brzmi źle.
Tak, sympatyczna dziewczyna, dobry kolega, poprawne relacje, pizza z ananasem. No mów.
Będziemy dyskutować o pizzy.
Nie dzisiaj. Kiedyś na pewno.
Okej. I tutaj rozwiązań jest wiele. Chodzi najbardziej o to, żebyśmy my czuli się komfortowo w pracy i żeby osoby obok nas też czuły się okej. I tutaj w tych relacjach fajnie jest, gdy ustalamy sobie pewne granice, tak? Pokazujemy, szczególnie jak pracujemy w zespole, to dobrym pomysłem jest, gdy zespoły tworzą sobie pewną listę zasad swoich, względem których się kierują. To począwszy od takich, nie wiem, banalnych rzeczy, jak osoby, które lubią, jak jest bardzo mocno nagrzane w pokoju, a inne lubią, jak jest mocno przewietrzone, prawda?
Albo jakiego radia się słucha w open space'ie.
O, na przykład. To jest też dość istotny aspekt. Albo ktoś, kto bardzo głośno rozmawia przez telefon w trakcie pracy, tak? A są to rozmowy prywatne. No, są to rzeczy, które na jednych działają mocniej, że tak powiem, negatywnie. No niektórzy mają to tak naprawdę w nosie, no ale fajnie jest, gdy zespół zadba o to, żeby wszyscy akceptowali te zasady.
Mnie się wydaje, muszę ci się przyznać i państwu przy okazji też, że ja w swoim 33-letnim życiu nie przepracowałem dnia na umowę o pracę. Co się wiąże też z tym, że nie pracowałem za dużo w takich zespołach ludzkich typu biuro albo coś takiego, ale dużo takich ludzi znam. I wiem z rozmów, że jednym z takich najbardziej doniosłych problemów nie jest nawet tam plotkowanie, czy obrabianie sobie tyłków, czy tam czegoś. Największym problemem jest to, że ludzie sobie kradną jedzenie z lodówki socjalnej.
Tak, to jest niesamowite.
To jest w ogóle niesamowite. Dorośli ludzie coś takiego robią. Opowiem ci historię przy okazji państwu również, którą przeczytałem ostatnio i sprawiła mi krew w żylakach naprawdę bardzo mocno. Sytuacja jest następująca. Jest sobie ciężarna kobieta, której mąż jest szefem kuchni. No, trafiło jej się fantastyczne ciacho, no to od razu małżeństwo, wiadomo. I on jej codziennie gotuje przepyszne obiadki. Ona wie, że przepyszne, no bo zna go trochę, tak? On jej gotuje te obiadki. Ona w nowej pracy jest. Kładzie to wszystko do lodówki, nie? I jak przychodzi pora lunchu, to tego żarcia już nie ma. I tak dzień w dzień idzie. I po paru dniach pani przykleja karteczkę. Słuchaj, jak chcesz, to mój mąż ci też przygotuje takie pyszne ciamcia-ramcia za tam parę złotych. Nie ma sprawy. Ale następnego dnia obiad znowu znika. Co się okazało? Wiesz, kto jej kradł to jedzenie?
Jej przełożona,
jej szefowa dokładnie. I jak się dowiedziała przełożona tej przełożonej, czy tam szefostwo jakiegoś tam oddziału, no to wyrzucili tę panią niestety z roboty, bo stwierdzili, że jak ktoś kradnie jedzenie, no to potem zacznie kraść dane, pieniądze i w ogóle. No tej pani ciężarnej się oczywiście zrobiło troszkę głupio, bo nie o to jej chodziło, żeby kogoś z pracy wywalać. Ale to jest prawdopodobnie precedensowy taki wyrok nieoficjalnie w sytuacji właśnie podkradania sobie jedzenia z lodówki.
Ale zastanawiałeś się kiedyś, z czego to wynika? Bo ja nie jestem w stanie pojąć tego mechanizmu.
Znaczy, ja wtedy mi się wydawało, jak usłyszałem tę historię, tak żartobliwie, że może pani wierzyła w taką dewizę, że kradzione nie tuczy. No ale bez przesady też, no bądźmy dorośli. Nie wiem, wiesz, mi się zdarzyło osobiście parę razy, jak byłem gdzieś tam na różnych spotkaniach, gdzieś tam w korporacji czy gdzieś, wziąć sobie mleko z takiej socjalnej lodówki i już wtedy pomyślałem sobie, kurczę, ale to mleko przecież ktoś kupił, ktoś przyniósł i ktoś będzie chciał je pić. I jak ktoś podkrada całkowity, nie wiem, tam obiad czy produkt, to myślę sobie, a może na drugi dzień przyniesie swoje. Na przykład, może takie zasady tam mają, a może nie. No ale dochodzę do generalnego wniosku, że może to jest taki, wiesz, bo to się odbywa bez rozmowy, nie? Ty wkładasz salceson do lodówki, ja po 10 minutach przychodzę konspiracyjnie i ten salceson siut, i zjadam, nie? Ty nie wiesz, że ja to ja, salceson też nie wie, kto go zjadł, ma to gdzieś. No i to jest taki delikatny, mało złośliwy i wydawałoby się, że niemożliwy do napiętnowania taki gest zawiści. Bo przypuszczam, że ludzie, którzy kradną jedzenie, nie kradną anonimowego jedzenia, tylko kradną jedzenie tych ludzi, których na przykład nie lubią. Mhm. Tak mi się wydaje przynajmniej.
Ale jest to nadal kradzież, tak?
Jest to oczywiście kradzież.
Negatywnie spostrzegana społecznie i prawdopodobnie ta osoba, czy nie wiem, może się mylę, ale prawdopodobnie nie pozwoliłaby sobie na kradzież niczego bardziej wartościowego, rzeczowego, a nie ma problemu z tym, żeby ukraść takie jedzenie.
Może kompensuje sobie jakieś uczucia w ten sposób. No nie wiem, no to myślę, że to jest też inna sprawa, ale wracając do głównego tematu, bo takie podpisywanie jedzenia i niezjadanie czyjegoś jedzenia, to jest jedna z takich niepisanych zasad, którą dorośli ludzie, no jak żyją trochę w społeczeństwie, powinni respektować i już, nie zastanawiać się dlaczego, nie powinni dyskutować o tym. I sam powiedziałeś, że zasady generalnie powinny być w zespole nakreślone dla zdrowego funkcjonowania. Będziemy o tym rozmawiać dzisiaj, czy takie zasady da się jakoś sprecyzować, jakie one powinny być, na co można sobie w pracy pozwolić, na co się nie powinno, no i czy szef powinien wiedzieć o tych zasadach albo mieć z nimi jakiś związek. To jest Godzina z Głowy, wracamy za kilka chwil. Witek Świtkiewicz
i Krzysiu Łobodziński.
Czyli dwaj panowie z Godziny z Głowy, którzy dzisiaj są w pracy i rozmawiają o pracy. Co to jest w ogóle za jakaś taka incepcja, nie? Być w pracy, rozmawiać o pracy. O pracy się po pracy chyba nie powinno myśleć, nie? Tak zdrowo, psychologicznie.
Zdrowo, to nie.
Czyli generalnie jak mam jakiegoś fajnego kumpla w pracy i do 16 jesteśmy super ziomami, to czy ja powinienem na przykład planować sobie z nim życie po 16? Czy ja powinienem z nim iść na ryby, albo powinienem umawiać się z nim w ogóle, nie wiem, do kina, albo chcieć poznać jego żonę? Czy to jest w ogóle zdrowe? Czy te relacje w pracy powinny być relacjami w pracy i kropka?
Wiesz, jeżeli czujesz taką potrzebę, to nie ma z tym najmniejszego problemu. Istnieje to jednak pewne zagrożenia. Wiesz, że jeżeli pozwolisz komuś się do siebie zbliżyć, czy ty zbliżysz się do drugiej osoby, no to ona będzie wiedziała o tobie rzeczy nie tylko związane z pracą, ale też troszeczkę aspektów prywatnych, które niestety w sytuacji, gdy się o coś pokłócicie, może
wyciągnąć
i wykorzystać przeciwko tobie w pracy.
To paskudny, naprawdę, już na ryby nie będę chodził z nim.
A widzisz, na razie mamy takie jakieś podejście strasznie negatywne do ludzi w pracy, tak? Kradną, donoszą.
Coś w tym jest, ale powiedziałeś bardzo mądrą rzecz, że relacje powinny być dookreślone na początku. Mhm. I to jest oczywiście jakiś tam, jak to zwykle w psychologii, stan idealny, do którego by się chciało dążyć. No ale załóżmy, że jestem sobie Krzyś, przychodzę sobie do pracy w firmie, w której pracują, nie wiem, tam z 10 osób powiedzmy w moim dziale pracuję. Ja przychodzę, oni się już trochę znają, ja jestem nowy. To ja tak za bardzo na te relacje, które już tam są, wpływu nie mam. Ja się muszę dostosować do tego, co ja tam zastałem.
A wiesz, to jest zawsze dobry moment, bo nowa osoba w zespole pozwala innym na nowo przeanalizować właśnie na przykład te zasady, którymi się kierują w tym swoim funkcjonowaniu w pracy. Pozwala im zwrócić uwagę na rzeczy, na które stały się dla nich rutyną. Mhm. I tak naprawdę to jest trochę powiew świeżości. I często to jest szansa nie tylko dla tej osoby nowej, żeby zaistnieć w tym zespole i przekonać innych do siebie, ale też dla tego zespołu, żeby tak troszeczkę odświeżyć tą swoją kulturę organizacyjną zespołu.
No czyli załóżmy, przychodzę do firmy, w której ludzie nie lubią otwierać okna, a ja otwieram okno i to jest okazja, żeby porozmawiać z nimi o tym, że może warto raz na jakiś czas przewietrzyć, to się mózgi trochę też utlenią. No, znaczy utlenią, dotlenią. Jakby się utleniały, to nie do końca dobrze. No faktycznie coś w tym jest, chociaż nowej osobie w pracy zawsze jest trudno. Zastanawiam się nad tym, czy, tak jak powiedzieliśmy o tych zasadach, to czy to powinno mieć jakiś związek z szefem, czy to też powinno raczej wychodzić tak, wiesz, organicznie między pracownikami. Mhm. Bo rozmawialiśmy dużo o tych relacjach z szefem, wyszło nam mniej więcej tyle, że z szefem trzeba żyć dobrze, ale nie za dobrze, bo takie spoufalanie się też może się źle skończyć. Natomiast czy szef powinien w ogóle wnikać w jakikolwiek sposób w relacje między pracownikami? Mówię o relacjach takich zupełnie prywatnych.
Mhm. Wiesz, przykład idzie z góry i teoretycznie to, jak budowane są relacje w firmie, powinno w pewnym stopniu przynajmniej zależeć od szefostwa. Wiadomo, mm-hmm. że jeżeli mamy neurotycznego, zapatrzonego w siebie szefa, który chce tylko, żeby wszyscy go wielbili, no to on raczej nie pociągnie ze sobą tłumów. Zresztą czas takich szefów gwiazd raczej przeminął. Teraz bardziej mamy takich liderów, którzy chcą pokazać właśnie tą dobrą atmosferę.
Skołczowanych mocno.
Tak, dobrą atmosferę, nastawienie na wynik, ale tak naprawdę to nastawienie na wynik niejednokrotnie jest właśnie związane z dobrymi relacjami i co jest ciekawe, że w firmach, które są zorientowane na klienta, mm-hmm. które mają ten kontakt z klientem, tam dużo częściej, tam rzadszy jest problem relacji w zespole, bo jeżeli masz nastawienie na klienta, to klient cię ocenia, to tak naprawdę skupiasz się mocno na wykonaniu i tak naprawdę chyba nawet nie masz czasu na to, żeby knuć przeciwko sobie i raczej starasz się wspomagać, żeby ten wynik był dobry, no bo wiadomo, nie jest negatywnie oceniana tylko osoba A, ale też osoba B, C i D, które należą do tego zespołu.
No dobra, ale jest jeszcze jedna bardzo ważna rzecz, mhm. powiedziałbym, że nawet podstawowa, że są takie firmy, że jestem sobie na przykład ja i produkuję drewno, a ty produkujesz z tego drewna papier. No to mhm. jesteśmy super koledzy, jeden drugiemu się nie wtrąca. Gorzej, jak ja jestem handlowcem, który coś mhm. sprzedaje i ty jesteś handlowcem, który coś sprzedaje, siedzimy biurko w biurko, mamy telefony służbowe identyczne, samochody służbowe identyczne, wszystko mamy identyczne, i sprzedaż też musimy robić, każdy na swoje konto. No to jak my się możemy, człowieku, zaprzyjaźnić, skoro ty jesteś moim największym organicznie istniejącym po prostu wrogiem i jakbym ci przeciął przewody hamulcowe w samochodzie, to byłbym najszczęśliwszy na świecie. No to jak ja cię mogę polubić? No?
To jest świetny przykład tego, jaki problem pojawił się w firmach, które były nastawione na wynik jednostki. Mhm. Wiadomo, takie osoby zawsze były dopieszczane, wyróżniane i stawiane jako wzór, tylko z drugiej strony...
Pracownik miesiąca.
Tak, ale pytanie brzmi, jaki był odbiór tych osób i wpływ na inne jednostki? No tak jak powiedziałeś, że ta taka chora rywalizacja, ja słyszałem nawet taką historię, gdzie na jednym z posterunków policji podobno była tablica, na której były zapisywane wszystkie mandaty, które wystawiali, kwoty i na koniec miesiąca zwyciężał ten, który wystawił ich najwięcej.
To się nazywa program lojalnościowy Misiek, no słyszałem.
Tak, to powiem ci, że trochę mnie to przeleziło. Chyba w dzisiejszych czasach idziemy jednak troszeczkę bardziej w tym kierunku, że ten wynik zespołowy jest lepiej oceniany, że tak naprawdę każdy pracuje na wynik zespołu i są w podobny sposób premiowani. No wiadomo, jeżeli tam są jakieś różnice, no to też te premie są zróżnicowane. To troszeczkę pozwala na to, żeby te relacje były trochę zdrowsze i wszyscy wiedzą, że pracują na wspólną premię, tak, na wspólny sukces.
No dobra, a powiedz mi, czy to nie jest też trochę tak, że no załóżmy, mam żonę, mam męża, mam przyjaciół kilkoro, mam jakichś tam kolegów i ci ludzie, z którymi się przyjaźnię w pracy, trochę mi się to zawsze kojarzyło, że to są tacy przyjaciele zastępczy, że jakby o czym innym z nimi rozmawiasz niż ze swoimi bliskimi przyjaciółmi, ale w pewnych sytuacjach mogą się stać jakimiś twoimi powiernikami, mogą się stać przyjaciółmi takimi, wiesz, nawet przy jakimś tam wyjściu firmowym można się bardzo mocno zaprzyjaźnić, żeby potem na drugi dzień nic nie pamiętać. Zastanawiam się, czy da się jakoś określić, jakie w ogóle my mamy oczekiwania wobec tych ludzi z pracy? Czy my w ogóle liczymy na to, że oni będą właśnie zawsze pod telefonem, czy raczej liczymy na to, że będzie można z nimi w pracy porozmawiać? Jak to z tym jest? Jak ty myślisz?
Myślę, że tutaj ciężko jest określić, bo my widzimy ich tak dużą część dnia, niejednokrotnie...
Częściej niż rodzinę.
Właśnie, niejednokrotnie częściej niż rodzinę, że... Myślę sobie, że nie ma tak dużej potrzeby, jeżeli nie jesteśmy naprawdę w jakichś super relacjach, no to nie ma takiej potrzeby, żeby te osoby były dla nas też dostępne poza godzinami pracy. No chyba, że tak jak mówisz, to wejdziemy z kimś na głębszy poziom relacji. No nie ukrywam, że szansa na znalezienie przyjaciela w pracy też jest, tak? No tylko, że wiadomo, że tu mamy po prostu jakieś określone osoby, na które trafiamy, tak? I albo się dogadamy i będzie fajnie, albo no, staramy się żyć bezkonfliktowo.
No dobrze, to o tym, w jaki sposób można zadbać o to, żeby relacje w pracy były trochę lepsze, jeżeli na przykład szwankują, porozmawiamy w kolejnej trzeciej już części, a póki co zapraszamy na kilka chwil kojącej muzyki. Do usłyszenia. Godzina z głowy, Witek Świtkiewicz.
I Krzysiu Łodziński.
Tak sobie pomyślałem, Wiciu, że jeżeli się ma fajną ekipę w pracy, to nie tylko godzina może z głowy, ale i 6 godzin może z głowy zlecieć, nie? Jak się z fajnymi ludźmi siedzi na przykład.
Tak, tylko tutaj jest kwestia też oczekiwań, bo z jednej strony, przychodząc do pracy, właśnie, chcesz mieć takich...
Ziomków.
Ziomków, z którymi właśnie pogadasz na różne tematy, tak jak powiedziałeś, trochę inaczej niż z osobami sobie bliskimi prywatnie, ale też czasami, nie wiem, rozmawiając o jakimś koncercie, na którym byłeś, o filmie, który obejrzałeś,
ano,
chcesz mieć odbiorcę, prawda? A problem pojawia się w tej sytuacji, gdy no, nie pracujesz w zespole, który jest mniej więcej w porównywalnym wieku, tylko nagle okazuje się, że są różnice pokolenia lub też więcej.
Albo płci, na przykład ja mam takiego kolegę, który pracuje w zespole, w którym jest on i 8 kobiet.
No to mówisz, pewnie ma dobrze.
No tak mi się wydawało też, ale nie ma za bardzo się wygadać kiedy i jak.
No, widzisz,
na pewne tematy.
Zagadany.
Zagadany, okay. Zdecydowanie.
Ale widzisz, różnice, na przykład w filmach państwowych często to spotykamy, że osoby, które pracują tam, no wiadomo, kończą swoją karierę, często odchodząc na emeryturę i wtedy myśli się o tym, że żeby pojawiła się nowa osoba, tak? To są zazwyczaj młode osoby po studiach, okej, tylko często między tą osobą odchodzącą na emeryturę, a tą nową przychodzącą są praktycznie 2 pokolenia różnicy.
No.
I o ile jest jakaś osoba pośrednia, która, że tak powiem, jest łącznikiem, to wszystko okej. Najgorzej, gdy pojawia się ta próba kontaktu między dwoma...
Międzypokoleniowego.
Międzypokoleniowego i wtedy nagle, no niestety, ta młoda osoba pewnie ogląda trochę inne filmy i słucha trochę innej muzyki i to może powodować, słyszałem o historiach szczególnie u młodych osób, które lądowały teoretycznie w pracy swoich marzeń, tak, były super zadowolone, po czym okazywało się po pół roku, że już tam nie pracowały, bo nie były w stanie wytrzymać tego braku możliwości rozmowy o jakichś takich rzeczach prywatnych w pracy.
Czyli to aż do tego stopnia. Może być tak, że ja na przykład znajdę super pracę, ale nie będę miał z kim i o czym tam pogadać i po prostu się tam zamęczę na śmierć, no bo 8 godzin gęby do nikogo nie otworzę, ja to bym nie umiał.
Lub też, wiesz, nawet forma pracy, tak, bo wiadomo, że każdy wykonywaną pracę widzi w trochę inny sposób. Każdy ma swoje jakieś tam nawyki, tak?
Jeden przyjdzie i najpierw kawka, gazetka i dopiero do pracy, a drugi przychodzi i od razu dziab do roboty.
I oni mogą się absolutnie nie dogadać i to nie na przestrzeni 5 lat, tylko miesiąca.
No tygodnia nawet bym powiedział. No szczególnie w dzisiejszych czasach rywalizacji, kiedy każdy tak naprawdę dba trochę o swój sukces. Nie masz takiego wrażenia, że w ogóle w czasach korporacji, w czasach takich niepewnego zatrudnienia, no bo jednak umowy śmieciowe ciągle dominują, no to te relacje w pracy schodzą trochę na boczny tor, że ludzie sobie myślą, że no okej, okay, no musimy gdzieś tam znać swoje imiona i tak dalej, ale mam wrażenie, że, jak to zabrzmi może dziwnie, ale że za komuny, za komuny to było lepiej. Ludzie wyjeżdżali razem na ogródki działkowe i faktycznie te relacje z pracy gładko przechodziły na relacje przyjacielskie. No myśmy sami przecież, nie wiem czy ty, no ale przypuszczam, że też ze znajomymi naszych rodziców z pracy się wyjeżdżało, ciągle gdzieś się spotykało. Znam wszystkich tam kolegów i koleżanki mojej mamy z pracy, mojego ojca, no to było normalne. A dzisiaj myślę sobie, że to jest jakieś takie w ogóle ekscentryczne, nie? Że mam ludzi w pracy, 16, wychodzę. Wiesz, ja patrzę na to też z perspektywy osoby, która od 10 lat prowadzi imprezy integracyjne i widzę tych ludzi, kiedy oni oderwani od biurka spotykają się w sytuacjach popracowych i nagle się okazuje, że ci sami ludzie, którzy na co dzień, wiesz, żyją ze sobą fantastycznie są ze sobą, nie wiem, na pan, na pani, albo są może nawet i po imieniu, ale mają określone ramy, to wyrwani z tych ram totalnie nie potrafią się odnaleźć. W ogóle, wiesz, nie, jakby nie... Do tego alkohol dochodzi oczywiście. Jeszcze godzina wieczorna i darmowe drinki. I wtedy sobie myślę, że może lepiej by było, jakby ci ludzie pracowali ze sobą tylko od 8 do 16 i potem się nie spotykali, a tak w ogóle to mieli swoich, wiesz, osobnych przyjaciół. Bo takie wieczory integracyjne, to też właśnie może warto, żebym ciebie spytał z punktu widzenia psychologicznego, bo czasami mi się wydaje, czasami widzę, jadąc na taką imprezę, że ta ekipa jest taka ekipa, super ludzie, fajni. Często to zależy od tego, jaki jest szef. Jak szef jest luzak, no to ekipa jest wtedy mocno zintegrowana, widać, że lubią się bawić i widać, że ci ludzie po prostu się normalnie lubią. A czasami to jest taki kij w tym mrowisku, że ludzie po prostu się bawią, bo szef im kazał.
Poruszyłeś w ogóle trzy aspekty, ale chyba...
Ja to mam tendencję do tego, ale poradzisz sobie.
Tak, powiem, zacznijmy od tych imprez integracyjnych. To jest bardzo ciekawy, trochę wytwór właśnie naszych czasów już pokomunistycznych, gdzie właśnie te relacje w pracy zaczęły się trochę zacierać i mam wrażenie, że to jest taka próba ratowania tych relacji. Nie zawsze konieczna, bo tak jak mówisz, niektóre osoby naprawdę nie odczuwają silnej potrzeby, żeby uczestniczyć w takich imprezach i też to podkreślam często rozmawiając o takich sferach, jeżeli czujesz, że jakby nie ma takiego silnego nakazu, że każdy musi uczestniczyć w takiej imprezie integracyjnej, to zwróć na to uwagę, otwarcie porozmawiaj z szefem o swoich oczekiwaniach, o tym, że niekoniecznie masz ochotę w tym uczestniczyć i że dla ciebie to jest troszeczkę strata czasu. Że jeżeli ty nie czujesz, że masz złe relacje, starasz się je budować na co dzień w pracy od 8 do 16, ale po godzinach pracy naprawdę to jest ostatnia rzecz i masz poczucie, że to tylko może zaszkodzić twoim relacjom, bo nastawić się negatywnie.
Bo po prostu są ludzie, którzy nie chcieliby, żeby widzieli cię po wódce. No taka jest prawda. No.
Ale widzisz, to ma też swoje plusy, bo to, o czym mówiliśmy o tych czasach właśnie minionego ustroju, że tam niestety wszystkie imieniny, wszystkie imprezy, które były rządzone w pracy, ciasteczko.
Więcej chyba tego było niż pracy.
Dokładnie, to wiesz, to był dzień w ogóle wycięty z...
Tak jest.
To jest coś, dla mnie to jest coś strasznego, ale wiem, że no było, tak to funkcjonowało, miało to swój urok, ale powoli od tego odchodzimy i myślę sobie, że wielu osobom kamień spadł z serca, bo naprawdę te sałatki przyrządzane przez północy i ciasta pieczone przez dwa dni wcześniej, no niekoniecznie no nie były warte. I to i jesteśmy w pracy, tak? Nie jesteśmy na imprezie.
No tak, no masz rację, że ustrój słusznie miniony miał swoje uroki pewne, teraz tych uroków nie ma, natomiast ludzie się ciągle przyjaźnią, ciągle ze sobą współpracują, no to pewnie jeszcze można by wejść w temat zahaczający lekko o politykę, bo przychodzi mi do głowy, że można by zastanowić się nad związkami zawodowymi, bo to też jest taki specyficzny rodzaj budowania relacji w pracy, no ale to zostawmy ekspertom. Zastanawiam się, czy, i o tym będziemy mówić też w naszej czwartej i ostatniej części tego odcinka, czy właśnie technologia, czy XXI wiek ma jakiś wpływ na to, jak te relacje nasze ze współpracownikami wyglądają. No bo kiedyś faktycznie jedyną opcją, żeby się spotkać z ludźmi z pracy po pracy, było to, że można było do nich pójść, odwiedzić, wpaść na kawę i ciasto, a teraz możemy być w tak zwanym keep in touchu non-stop. To porozmawiamy o tym w czwartej i ostatniej części, to jest godzina z głowy, bądźcie z nami. To jest Godzina z głowy, Witek Świtkiewicz.
I Krzysiu Łobodziński.
Rozmawiamy dzisiaj o pracy, a dokładniej to o relacjach w pracy, czyli o tym, czy jak Kasia z Basią się przyjaźnią, a z Gosią to już niekoniecznie, to czy to jest generalnie zdrowo, czy to jest w porządku i czy tak być powinno, czy też powinno się na przykład dążyć do tego, żeby wszyscy się w pracy lubili. Chyba nie.
Niekoniecznie. Wiesz, ani kwestia tego, że wszyscy są w super relacjach, a z drugiej strony to, co jest niestety bardzo powszechne, czyli takie duża ilość obgadywania się nawzajem, wiesz, do wszystkich.
Mówiliśmy poprzednio o ustroju słusznie minionym, w którym często pojawiały się śliwki w czekoladzie, pojawiały się serniczki i dużo zajmowało to miejsca w pracy, dzięki czemu relacje przynajmniej pozornie wydawały się być lepsze i cieplejsze. No ale jednak trzeba przyznać, że no, nawet w idealnej pracy, nawet w idealnej relacji, jakiejkolwiek, no zgrzyty się zdarzają, no muszą się zdarzyć. Im jest większa namiętność, tym więcej tych zgrzytów być musi. No niestety tak jest. No i kiedyś, wydaje mi się, jakbym ja na przykład wkurzył się na ciebie o coś, to bym podszedł, powiedział: Witold, zmiarkuj sobie, synek, bo jak nie, to pojedziemy na działkę i sobie to wyjaśnimy inaczej, nie? A dzisiaj co się robi?
Dzisiaj wysyła się maile, to jest niesamowite.
Yes.
Często jak rośnie w pracowniku frustracja na zachowanie swojego współpracownika...
Klepiemy jest... mailika, klepiemy.
Wiesz, to jest najgorsze, że mówiąc komuś coś w twarz, widzisz tą osobę, widzisz, jak ona reaguje chociażby mimiką twarzy.
Aha.
I czasami się powstrzymasz przed wyrzuceniem pewnych rzeczy.
Tak zwane jedno słowo za dużo.
A pisząc maila... Często go nie przeczytasz, po raz kolejny wyrzucisz wszystko, co ci ślina na język przyniesie i potem klikasz wyślij. Jeśli wysyłasz to do tego swojego kolegi z pracy, no to może to nie jest idealne rozwiązanie, bo mógłbyś mu o tym po prostu powiedzieć i pewnie pewne rzeczy byś ujął troszeczkę delikatniej, ale jeszcze większym problemem jest to, gdy dodajesz w kopii na przykład swojego szefa.
To już jest donosicielstwo, to już
no
jest
i domyślasz się, co się dzieje potem, prawda?
No, potem to już się można tylko na korytarzu, wiesz, patrzeć w dwie różne przeciwne strony, niestety. Ale powiem ci, że ja, tak jak mówię, no nie mam żadnych doświadczeń w pracy jako takiej rozumianej, że siedzi się w biurze z kimś, ale powtarzam, no bywam często, wiem jak to wygląda, wiem jak wygląda mniej więcej praca w open space'ie. I powiem ci szczerze, że jak pierwszy raz poszedłem do takiego biura, to byłem przerażony ciszą. Totalną ciszą, że ci ludzie wydawałoby się, no w jakiś sposób siłą rzeczy, no muszą się ze sobą nawzajem komunikować, bo przecież pracują w jednej firmie, mają chyba wspólny projekt jakiś do zrobienia, no mają jakieś wspólne cele, zamiary, nie wiem, cokolwiek. Oni do siebie piszą na Facebooku, albo piszą do siebie maile, albo wysyłają do siebie Twittery, pingi, Whatsappy i inne rzeczy, a nie, że tak wiesz, przez biurko jak kiedyś, ej, Wojtek, podasz spinacz? A po całym nie podam ci na przykład. Jest jakaś relacja, nie? A dzisiaj tego nie ma. I ludzie po prostu nawet, mam wrażenie, nie wiedzą, jak wygląda twarz kolegi z biura. Czasami się wydaje, jak prowadzę te imprezy integracyjne, że to jest po to, żeby oni zobaczyli, jak wyglądają z przodu.
Widzisz, to jest znak czasów niestety. I z jednej strony szefostwo kiedyś, no już teraz myślę, że mają większą świadomość. Kiedyś wydawało się, że to super, no bo to znaczy, że pracownicy pracują. Tak jak jest cisza, wszyscy siedzą przed monitorami, to pewnie praca w re. A tu się okazuje, że komunikacja jest, ale w trochę inny sposób. Jeszcze kiedyś, wracając do domu, widziałem dwóch chłopaków, którzy wyszli z podstawówki, szli sobie obok siebie, nie rozmawiając kompletnie. Przeszli tak chyba z 5 minut, po czym jeden odprowadził drugiego, żegnali się, no to do spisania na Messengerze. No, ja myślę sobie, Boże, mieliście 5 minut na to, żeby ze sobą pogadać, a wy się umawiacie na Messengera.
Wiesz, że tylko takie stare dziady, jak my powiedziałyby coś takiego, do spisania na Messengera. Przecież to w ogóle nie brzmi jak coś, co my powiedzieli 16-latek. Nie, anulujmy to. Nie było tego.
Nie było tego. Wyłączmy to.
Wyłączmy to.
Skasuj.
Skasuję to zaraz. A, to jest na żywo, za późno. Słuchaj, tak konkludując już, bo sporo już powiedzieliśmy, trochę w takim tonie, że kiedyś było lepiej generalnie, tak nam ten odcinek wyszedł, ale że dzisiaj
nie
te
wiem,
relacje
lepiej,
trzeba...
Wiesz, że...
Wydaje mi się, że trzeba dbać bardziej o te relacje tak. Dzisiaj. Że kiedyś te relacje były nam narzucone przez ustrój, że wypadało przynieść jałowczyka, że wypadało przynieść cukiereczki, wypadało po prostu z kolegami jakoś tam żyć. Te relacje były pozornie fajne. A dzisiaj ta rywalizacja, ten wyścig szczurów sprawia, że no nie wszyscy się ze wszystkimi lubią, ale no, ewidentnie są w wielu biurach i w wielu firmach takie osoby, które można nazwać przyjaciółmi, może nawet i na życie.
A wiesz, co jest ciekawe, to co powiedziałeś odnośnie ustroju. Ostatnio, niedawno mieliśmy święto kobiet, prawda? Mm-hmm. I spotkałem się z bardzo ciekawym spostrzeżeniem z ust kobiet, że one są trochę zmęczone tym świętem z poprzedniego ustroju i dla nich ta sztuczność tego, że panowie przychodzą, szczególnie, że wiesz, wiedzą, jakie jest założenie, tak, że pokażmy się, jakimi to jesteśmy wspaniałymi mężczyznami, przynosimy kwiatki, tak, po to tylko, żeby lepiej o nas myślano. I ta sztuczność je trochę przytłacza. Wiadomo, są kobiety, które to bardzo lubią, a są kobiety, które już zaczynają, tak, chciałyby, żeby to było naturalniejsze i takie prawdziwsze w swoim
pracy, tak? Myślę, że tu dotykamy takiej większej rzeczy, bo ja na przykład ostatnio się oświadczałem, jak wiesz, i w kontekście tego zastanawiałem się nad tym, że jeszcze 40 lat temu to ja bym musiał gnać do teścia z wódką, do teściowej z kwiatami, klękać, prosić, tam czarną polewkę dostawać albo rosół, nie wiadomo co jeszcze, nie? Cała ta ceremonia i tradycja. I poczytałem sobie trochę w internecie, wiesz, na różnych forach, że kobiety generalnie to już nie chciałyby tego, bo kobieta, która widzi swojego przyszłego narzeczonego, jak prosi jej ojca o rękę, czuje się jak towar, tak? Wynika z mojej lektury forów internetowych. I myślę, że ludzie generalnie od tradycji odchodzą, ale nie o tym dzisiaj mówimy. Do tradycji z pewnością jeszcze za kilka tygodni wrócimy, bo to jest też ciekawy z punktu widzenia psychologii temat. No to co, panie kolego, tak konkludując, to myślisz, że w czasach, w których na przykład modna coraz bardziej jest praca z domu, czyli można siedzieć, ja u siebie, ty u siebie, możemy się w ogóle nie widzieć, to czy relacje zawodowe, relacje z ludźmi z pracy mają jakąkolwiek przyszłość, czy raczej będą tylko takie, żeby coś tam było?
One będą coraz luźniejsze właśnie ze względu na to, co wspominałeś wcześniej, czyli na to, że tak naprawdę teraz ta mobilność na rynku pracy jest coraz większa. Czasami w pracy lądujemy na 3-4 lata max. I to też nie sprzyja temu, żeby takie głębsze relacje się zawiązywały. Będziemy się starać właśnie dbać o to, żeby one były poprawne, żeby przez ten czas, kiedy pracujemy w danym miejscu, pracowało nam się dobrze, no, a potem niestety lecimy dalej i często tracimy praktycznie kontakt z tymi osobami.
No tak też bywa. Mam nadzieję, że wasze relacje w pracy, w tej, której jesteście, albo tej, którą zaczynacie, albo tej, którą kończycie, są dobre, niepoprawne, jak Witek powiedział, ale dobre, fajne, takie, żeby wam sprzyjały. No bo najważniejsze, reasumując i podsumowując, to chyba jest to, żeby każdy był zadowolony z tego, jak jego relacja wygląda. Nie musicie spełniać,
to podsumowałeś.
Nie musicie spełniać żadnych psychologicznych norm. My ich nie spełniamy, to po co wy byście mieli.
Ale mamy fajne relacje w pracy.
My mamy fajne relacje, bo się rzadko widujemy. To moim zdaniem, to wiesz co, wykładniczo relacje w pracy są tym lepsze, im rzadziej się ludzie widują, okay. Tak mi się wydaje. Słuchajcie, to była godzina z głowy. Słuchajcie nas za tydzień, bo mam wrażenie, że nasze relacje się trochę skomplikują, bo za tydzień się będziemy kłócić. Jeżeli wy się kłócicie czasami, albo zdarza nam się być świadkiem różnych kłótni, to my będziemy je na czynniki pierwsze rozkładali już za tydzień. Witek Świtkiewicz
i Krzysiek Łobodziński.
Dzięki, do usłyszenia.
Do usłyszenia.